Nie da się tego odrobić. To są straty nie do odrobienia. W tej chwili no, tabelki w Excelu się zdecydowanie nie zgadzają. Podsumowaliśmy cały miesiąc, bo pandemia, restrykcje zaczęły się w połowie marca, więc połowę działaliśmy normalnie, w połowie nienormalnie. Kwiecień był pierwszym pełnym miesiącem, który podsumowaliśmy. No nie ma zysku, jest strata. Koszty są pomimo wszystkich tarcz antykryzysowych i wsparcia na tyle wysokie, że nie jestem w stanie ich pokryć z tych obrotów, które w tej chwili wypracowujemy.
Przedsiębiorca też człowiek. Reportaż Adama Janczewskiego i Marcina Glińskiego.
W Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Polski rząd zawiesza działalność wszystkich restauracji, klubów, pubów, barów, kasyn i innych miejsc rozrywki.
To są trudne decyzje, ale te trudne decyzje pozwolą nam uniknąć jeszcze trudniejszych czasów.
Siedziałam na kanapie, oglądałam tą pierwszą konferencję prasową. No szczęka mi opadła. Nie wiedziałam w ogóle, co mam zrobić ze sobą. Był to moment, kiedy moja nadzieja w ogóle legła w gruzach. My, przedsiębiorcy, mamy duże poczucie sprawczości, bo prowadzimy swój biznes, mamy swoją ideę, swoją wizję, którą chcemy realizować, a tutaj stało się coś takiego, co nam to zablokowało. Nie byliśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie realizować wszystkiego, co chcemy realizować. Więc to poczucie sprawczości musiało być ograniczone do tego, na co mamy wpływ. Czyli na rozmowy z zespołem, czyli na zastanawianie się, jak zmodyfikować ofertę, żeby w ogóle utrzymać się na rynku. Ale to jest utrudnione w momencie, kiedy żyjemy w stresie. A ta informacja we mnie wzbudziła ogromny stres. Przedsiębiorca też człowiek. I faktycznie mało jest tych takich emocjonalnych kwestii poruszanych w związku z tą sytuacją. Pierwszy moment, kiedy się dowiedziałam w ogóle o pandemii, o zamknięciu gastronomii, a mój biznes opiera się w ogóle na gastronomii i hotelarstwie, to był naprawdę ciężki tydzień. No pierwsze myśli to była zupełna pustka. Co ja teraz robię? Nie włączył mi się od razu tryb działania i wymyślania pomysłów i kreowania, tylko no, chwila załamania, co też jest normalne. Miałam tak ogromne spięcie w sobie, że nie byłam w stanie w ogóle myśleć o niczym innym. Wstawałam rano, myślałam o tym, jak ja zapłacę wynagrodzenia, jak ja zapłacę ZUS, czy właściciel lokalu zgodzi się na obniżenie czynszu. No, miałam totalny mętlik w głowie i rano, i wieczorem, jak się kładłam spać. I to spowodowało, że w ogóle nie myślałam kreatywnie. Zupełnie. I miałam takie pewne ciśnienie w sobie, co zrobić, żeby sprzedawać, żeby dotrzeć do tego momentu, w którym byłam przed pandemią, co jest nierealne i niemożliwe. Nie ukrywałam przed zespołem, że jestem załamana, że jestem tu twardą liderką, ja teraz będę tutaj wszystkich prowadzić, no bo to była nieprawda.
Halo, hej. Działamy. Już można umieścić na spokojnie w środku i zjeść śniadanie. Tam na zmianie jest Marcin. Ja Marcinowi wszystko przekażę. Też może trochę podpowiem.
To był naprawdę ważny moment między mną a zespołem. No i to nie było łatwe. Pierwsza rozmowa przez internet, nie twarzą w twarz, dużo bardzo emocji. Chyba pierwszy raz zespół cały zobaczył gdzieś tam łzy na mojej twarzy. Oni zobaczyli, że ja też jestem człowiekiem. I nie ukrywam, że to było tak silne emocje, że musiałam zwrócić laptop w drugą stronę, żeby nie widzieli, jak się naprawdę rozklejam. Bo jest to bardzo mocne obciążenie psychiczne. No bo mam swoje emocje, mam emocje każdego z nich. To się bardzo mocno kumuluje. No moim zadaniem jako lidera jest motywowanie i siebie, i ich. Wspieranie dobrym słowem. A to był moment, kiedy już nie miałam dobrych słów. No po prostu mi ich zabrakło. Ale to jest bardzo też ciekawa chwila dla zespołu, który wtedy pokazuje swoją twarz. No jedni reagują bardziej emocjonalnie, drudzy się wycofują, więc każdy z nich jest inny. Dużo mi to dało. I w tej chwili na pewno wiem, jak z nimi pracować inaczej, jak z nimi rozmawiać, co jest dla nich ważne, bo z niektórymi naprawdę no, nie widziałam się 2 miesiące. I co jakiś czas staram się do nich dzwonić i pytać, co u nich słychać, jak sytuacja, czy sobie dają radę. Też te ich emocje też na mnie oddziałują w pewien sposób. Dalsze działania oparliśmy o spotkania. Robiliśmy burzę mózgów, w którą stronę iść, co jest w tej chwili istotne, na co postawić, jeżeli chodzi o ofertę kawiarni i jak ją zmodyfikować. Od nich bardzo dużo wychodzi pomysłów, inicjatywy. Oni już wyczuwają, czego klienci potrzebują. i wysyłają mi, słuchaj, dzisiaj wybiegliśmy chałki, także i kreatywność się mocno uaktywniła. Są też sytuacje, kiedy danego dnia okazuje się, że w konkretnym terminie musimy zwrócić 5 tysięcy, 6 tysięcy zaliczki, no w tej chwili dla mnie są to kwoty duże. Kiedy na koniec miesiąca zastanawiam się, w jaki sposób zapłacić wynagrodzenie pracownikom. Trzeba tutaj mieć takie ramy psychiczne, poukładać to sobie w głowie, bo bez tego każda taka wiadomość, każdy mail, każdy telefon może po prostu zbić nas z pantałyku i sprawić, że no nasze samopoczucie się zdecydowanie zepsuje. Część klientów naprawdę no, staje na wysokości zadania, są wyrozumiali. Nawet jeżeli mają wpłaconą zaliczkę, chcą też ze swojej inicjatywy negocjować na zasadzie, że może część odbiorą w formie vouchera, na przykład do wykorzystania w późniejszym terminie. No, robią to intuicyjnie. Wsparcie jest naprawdę małe, ale jest ogromne zarazem. Mamy takich gości, którzy na przykład przychodzą do kawiarni, nic nie kupują, tylko przychodzą zapytać, jak wy się macie w ogóle? Jak wy się trzymacie w tym czasie? To jest naprawdę bardzo pokrzepiające. Nie wiem, czy ja to teraz tak widzę, czy może wcześniej to też tak wyglądało, tylko moja uwaga nie była na tym skupiona, że są bardziej otwarci, że częściej chwalą załogę, że im się coś podoba, że jest smaczne, że po to wracają. Na początku byłam bardzo taka spięta, jeżeli chodzi o finansowe kwestie. A później odpuściłam i pomyślałam, że to, że oni do nas przychodzą, sorry. Są emocje. Są emocje, ale one pojawiają się wtedy, kiedy ja mówię o, nie o sobie, tylko o ludziach, o zespole i o klientach, bo jest to sytuacja taka, która jakby pokazuje, że ci ludzie są z nami. Tu są dwie osoby, a w tamtym pokoju też są dwie osoby. Otwarty? No i normalnie w sezonie każdy domek ma hamak. Nasza działka jest aż do rzeki. Tutaj, jak jest ten lasek, wróciłam trochę do korzeni. Przeprowadziłam się do lasu, mieszkam w puszczy od prawie 2 miesięcy. Natura zawsze była mi bliska i wydaje mi się, że gdybym mieszkała w Białymstoku, oszalałabym. I bym zupełnie nie wiedziała, jak mam sobie z tym poradzić. Może ktoś tu uzna, że jestem świruską. Ale przytulam się do drzew, obserwuję ptaki, obserwuję przyrodę i to mi daje możliwość zdystansowania się do sytuacji. Mnie to trochę uratowało. Wróciłam do metod oddechowych, których nie miałam czasu praktykować wcześniej. Zaczęłam praktykować jogę regularnie, bo teraz mam na to czas. Czasami na przykład jak wstaję rano i robię sobie ćwiczenia oddechowe. Nie mogę uwierzyć, że w ogóle ja tu jestem i że mogę tu być. I mam taką świadomość, że zaraz może mnie tu nie być, bo umówmy się, jest to duża inwestycja i dużą część tej inwestycji jest kredytowana. No więc bank może mi powiedzieć, no nie spłaca pani kredytu, do widzenia, ma pani miesiąc na zabranie swoich rzeczy. Ale przez tą moją akceptację tej całej sytuacji mam taki jakiś spokój. Patrzę na te drzewa i w ogóle nie mogę uwierzyć, że ja tu jestem. I w ogóle dziękuję Wszechświatowi, że mogę tu być. No i jest to fajne, dodaje to dużą energię. Przede wszystkim dobra jest świadomość, że ta natura się dzieje i ona ma swój tok, mimo tego, że jest pandemia, że się dzieje coś złego. I wydaje mi się, że ta natura daje taki spokój, że to po prostu trwa. Pomimo wszystkich tragedii na świecie, natura jest na tyle inteligentna, to my jesteśmy, no nie chcę powiedzieć brzydko, głupi, ale czasami przeszkadzamy. Wrócę do korzeni. Bardziej skurczę działalność, ale skupię się na jakości, ale na pewno nie będę stawiać na ekspansję. Tylko na działanie regionalne, na miejscu, stawianie na ludzi, stały zespół. Chcę skupić się na działalności Maciejówki, na działalności rozwijaniu tego miejsca. Warsztaty, festiwal podróżniczy, rozwijanie regionu Podlasia. Podlasie, umówmy się, na tle innych rejonów Polski nie jest przystosowane do podróżowania. Brakuje aplikacji, brakuje map, brakuje informatorów turystycznych. Jest to teraz temat, który bardzo mnie inspiruje i w to chcę iść, czyli pokazanie regionu, ciekawych miejsc. Wydaje mi się, że to jest w tej chwili mój kierunek, który jest zupełnie różnym kierunkiem od tego, który chciałam obrać jeszcze na początku roku. Oczywiście, że wolałabym, żeby się nie zdarzyła ta sytuacja, ale widzę w tych zawirowaniach pandemicznych ogromną ilość plusów. Jeżeli chodzi o mnie i o moje prowadzenie biznesu, o postrzeganie biznesu i zarządzanie, zdecydowanie zwolniłam. Mam dystans i przestrzenny, no bo nie jestem w tej chwili w Białymstoku na miejscu, i psychiczny. I to mi pomogło naprawdę dostrzec wiele rzeczy. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Złożyłam wnioski o dofinansowania, o zwolnienia z ZUS-u i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystałam całą tarczę, więc tutaj racjonalne podejście jak najbardziej użyłam je, ale to, że jestem tutaj w tym dystansie, pozwoliło mi zaakceptować sytuację, że jeżeli będę musiała zamknąć biznes, to się nic nie stanie. To ja mam swoją wartość, mam swoje umiejętności, które mogę wykorzystać. Jeżeli będę musiała zamknąć kawiarnię, będę musiała oddać wszystko bankowi, mam 100% luz, pewien spokój w sobie, że to nie jest koniec świata.
Był to reportaż Adama Janczewskiego i Marcina Glińskiego, przedsiębiorca, też człowiek. Opowiadała właścicielka kawiarni, opiekarni i karczmy w Puszczy Knyszyńskiej, Emilia Andrzejewska.